Małgorzata Żerwe, witam Państwa serdecznie. Chcemy Państwu przedstawić reportaż Anny Rembas Wybacz mi duszko. Kiedy Lech Kaczyński wyjeżdżał w jakąś zagraniczną podróż, jego żona Maria wkładała mu do kieszeni słonia z alabastru albo srebrnego słonika na łańcuszku. Na szczęście, dodawała. 10 kwietnia Lech i Maria lecieli do Smoleńska razem. Byli małżeństwem od 32 lat. Najbliżsi przyjaciele mówią o nich, że byli nierozłączni i że bardzo się kochali. Anna Rembas spędziła wiele godzin na rozmowach z przyjaciółmi pary prezydenckiej. Odwiedziła domy w Sopocie i w Gdyni. Z tych rozmów powstał reportaż zatytułowany Wybacz mi duszko.
Przyprowadziłam do niej chłopaka, który miał rozwichrzone włosy i taki trochę jakby nieuczesany.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Była zima, był wiatr, Leszek miał bujne włosy i tamtejszą modą ówczesną modą nie były krótko przystrzyżone. No, w związku z tym rzeczywiście no, były takie rozwichrzone. No więc reakcja Marylki właśnie była taka, że mówiła, jak pójdziemy tam do państwa tych gospodarzy, to może trochę uczeszemy te włosy. Czyli wyciągnęła swój grzebień i poprosiła Leszka, czy też ja to zrobiłam, szczegółów nie pamiętam, ale wiem, że to był taki moment, że tak powiem, przygładzenia tych bujnych loków, przyczesania, żeby one nie były takie nastroszone przez wiatr. I tak się stało. Państwo państwo gospodarze zaakceptowali Leszka, Leszek zamieszkał w sąsiednim pokoju. No i tak w ten sposób się poznali. Natomiast dalej kolejna informacja to gdzieś po roku od tego czasu, chyba ponad gdzieś półtora roku później dotarła do nas wiadomość, że Leszek się oświadczył Marylce. W 1978 roku wzięli ślub. Nie byliśmy na ślubie, ponieważ ślub był w Warszawie. Chyba skromny. I właściwie od tego czasu datuje się już nasza przyjaźń mojej rodziny z rodziną Marylki Leszka już wspólnie. Marylka Leszka też wprowadzała w szerokie grono przyjaciół swoich, którzy no, mieli to szczęście, tak jak my, bo już dzisiaj tak mogę mówić, że mieliśmy to szczęście, że znaliśmy przez tyle lat takich ludzi, bo to jest też darowane, nie? Że się człowiek kiedyś spotka z takimi ludźmi i potrafi to jakoś tam kultywować, tą przyjaźń i z tego coś dawać, coś brać dla siebie. Ale to małżeństwo Leszków na pewno było w ogromnej mierze oparte na dawaniu z siebie drugiej osobie, nie tylko na tym egoistycznym takim, prawda, podejściu. To są rozmowy, to jest wiedza, którą ktoś ma albo ktoś nie ma po przeżyciu życia, może sobie powiedzieć, prawda? Przeżyliśmy małżeństwo razem albo przeżyliśmy obok siebie. Leszek i Marylka byli małżeństwem, którzy na pewno byli razem całe życie. To jest dla Marty, ich córki, na pewno duży skarb, który ona będzie miała i który na pewno wniesie i do swojego małżeństwa, bo na pewno też to czuła i to wie, że małżeństwo polega na dawaniu.
Ja przechodziłam często ulicą Armii Krajowej tutaj podążając, a oni tam mieszkali, więc i tak coraz to częściej poprzez różne sytuacje, różnych znajomych, aż do czasów może największych więzów, a więc to, co wszystko się działo już przed stanem wojennym i potem głęboko stan wojenny, więc to jest wiele lat. Dziewczynki nasze prawie że razem się wychowywały przez jakiś czas, zanim nie wyjechali do Warszawy. Martusia młodsza o 3 lata od mojej Małgorzaty, no ale to były jakieś takie relacje jednak wspólne dość, jeśli chodzi o wychowywanie panienek. Więc wiele lat minęło. Przyjaźniliśmy się lat 10, może nie będę tej cyfry określała. Ja jestem muzykiem, ale naprawdę chyba dzięki takiej wielkiej przyjaźni z nimi bardzo się zawsze interesowałam również polityką. Bardzo. Mąż mój architekt, Narcyz Sienkiewicz, uwielbiający zresztą ich również, miał cudowny kontakt z Leszkiem i Leszek niejednokrotnie to podkreślał, że z moim mężem lubi rozmawiać na tematy historyczne. Na tematy historyczne, ale również i polityczne. A w wolniejszych chwilach rozmawiali sobie o sporcie.
Paris Marlou. Aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes galantes, accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon, t'es gigolo, t'es déshabillé sous le métro de la Bastille, pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon, brin de lilas, fleur de pantalon.
Donc j'ai mis un jour. Przynajmniej o wiele lepiej mi się żyło, mając też świadomość, że byłam dumna, czekałam na wszystkie chwile i całą rodziną siadaliśmy z naszymi młodszymi, czyli z tym pokoleniem młodszych. Czekaliśmy na każdą jakąś taką uroczystość, którą prowadzili oni. I obojętnie, czy to ona się pojawiała, czy on głównie, prawda? Ja pamiętam, jak jeszcze był prezydentem miasta Warszawy i zorganizował to fantastyczne pod względem wszelkim, historycznym, pamięci wielkiej uroczystości Powstania Warszawskiego. Pamiętam, że dom nasz zamarł przez te parę dni. Siedzieliśmy ogromnie wzruszeni. Także i zryczanie jak bobry, autentycznie, że w końcu nastąpiło to coś, na co nie tylko czekali ci, którzy jeszcze żyli, ci, którzy mieli rodzinę, ale również my, którzy mieliśmy jakieś rodziny, może w Warszawie niekoniecznie mieliśmy w powstaniu, ale myśmy też na to czekali, że w końcu można było to powiedzieć, można było tych ludzi dostrzec. I pamiętam, że od tego momentu każdy z nas, jak tylko szybko tutaj słuchałem, bo Leszek coś mówi. Wiadomo było, że jak Leszek mówi, to się słucha go po prostu, bo to jest ważne. Obojętnie, czy powiedział tyle zdań, czy była to inna uroczystość, bardzo bolało nas go to, że rozpoczął zdanie i natychmiast nie wiadomo było, co dalej, że było to zdanie przerywane. Ale czekaliśmy na wszystkie ważne uroczystości nasze, takie nasze państwowe. Na Święto Niepodległości czekaliśmy na 3 maja i tak dalej, i tak dalej. No a poza tym, no brak. Można powiedzieć, że właściwie wszystkiego. Bo jak się nie ma tych takich więzów z najbliższymi, takich, których właśnie nie trzeba nazywać słowami, a które istnieją. Z wielu powodów istnieją. To jest najbardziej bolesne i nie wiem, kiedy nastąpi może jakiś taki moment, w którym będziemy tylko pamiętać i będziemy mówili, że dumni jesteśmy i szczęśliwi, że żyliśmy z nimi, że żyliśmy w tych czasach, kiedy on był prezydentem, a ona była prezydentową, że mogliśmy ich znać. Bo na razie to dla nas są jeszcze ciągle bliskimi osobami, które tak bardzo straciliśmy, naprawdę straciliśmy.
Font de Seine, mais sous tes ponts coule la Seine. Pour la romance à illusion, oh, y a de l'affluence, mais c'est si bon.
Muzyki francuskiej słuchaliśmy, czy słuchałyśmy w tych końcu lat 60., początek 70. Po prostu wtedy ta muzyka docierała. I właściwie to był i czas mody też na słuchanie tej muzyki, ponieważ ona znała język francuski, ja zresztą też. To słuchając tej muzyki, tych pięknych piosenek, przede wszystkim słuchało się też tych wspaniałych tekstów, bo to wszystko były naprawdę teksty i są, Brel, Juliette Gréco, podpiewywałyśmy sobie nawet, prawda, to rozumiejąc i teksty, czyli to była ta frajda słuchania przy pięknej muzyce, przy pięknej melodii, jednocześnie tych poetyckich tekstów. Na Marylka i Leszek bardzo dużo słuchali muzyki. Wiem, że dużo tej muzyki mieli i jak się do nich przychodziło, to właściwie zawsze w tle, z reguły, może nie zawsze, ale z reguły w tle, jakaś muzyka była nastawiona i jak u każdej osoby, która lubi muzykę, te rodzaje muzyki, czy te nastroje były bardzo różne, od muzyki poważnej poprzez muzykę nawet taką zdecydowanie rozrywkową. Konkretne głosy. Dużo, wiem, że dużo słuchali Cezarii Ewory. No tak jak zresztą każdy, kto jest wrażliwy na muzykę, słucha. Ostatnio pamiętam, że Marylka fascynowała się muzyką fado. Właściwie nie tyle muzyką, ile tym gatunkiem, prawda? Głosami tymi kobiecymi, czyli taką trochę smutną, trochę nostalgiczną, ale bardzo piękną muzyką. Leszek lubił polskie zespoły.
Kochać jak to łatwo powiedzieć, kochać to nie pytać o nic, bo miłość jest niepokojem, nie zna dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Już nie wiem, czy ciebie znam. Ile zmienia je czas.
oni byli parą, która naprawdę była dwiema połówkami tego jednego jabłka. Mnie się wydaje, to jest moja zupełnie osobista ocena, ze strony Leszka to była miłość od pierwszego wejrzenia. Nigdy nie rozmawiałam z Marylką, żeby z niej to wydobyć, zresztą nie miałam w ogóle takiego prawa, ani takiej potrzeby, bo wystarczyło to, co się obserwuje. Ja jako kobieta patrzę bardziej na mężczyznę, bo jeżeli kobieta wybiera mężczyznę, sama jestem kobietą, to ona wie, dlaczego wybiera mężczyznę tego na swojego partnera, ojca swoich dzieci. Kobieta nie umie ocenić innej kobiety, bo to są, prawda, różne wewnętrzne jakby przeżycia, które to powodują, że jest właśnie ten. Marylka była osobą, która była bardzo towarzyska, która wcześniej, zanim poznała Leszka, miała jakieś sympatie, prawda, także nie była też osobą stroniącą od takich przyjaźni, czy kontaktów, czy relacji z mężczyznami, z kolegami, z przyjaciółmi, czy też jakiejś miłości. Na ten temat nigdy nie rozmawiałyśmy, nie umiem tego powiedzieć. Czy po prostu nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o Leszka, był bardzo czuły i wrażliwy na kobietę jako obiekt, tak powiem, miłości, niewątpliwie, bo to inne kobiety to widzą, prawda? Widzą to w oczach mężczyzny, widzą w sposobie bycia, zachowania. Czyli niewątpliwie Leszek był bardzo też wrażliwy na kobiety jako partnerki życiowe. Dlatego też mówię z pełnym przekonaniem, moim osobistym mogę powiedzieć, że niewątpliwie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Natomiast później już jako małżeństwo, no to jak w każdym małżeństwie, zupełnie nie czuję się tutaj uprawniona do tego, żeby cokolwiek mówić na ten temat. Poza tym, że na pewno było to małżeństwo osób, które dużo dawały sobie wzajemnie. Czyli one tę miłość sobie dawały. I to się czuło, to się widziało w każdym geście, w ich spojrzeniach, przy stole, przy spotkaniach wzajemnych, ich nawet no, odnoszeniu się do siebie, odzywaniu się do siebie. Leszek mówił do Marylki: Maluszku, Maluszku. Marylka zawsze mówiła do niego: Leszeczku, Leszeczku. Czyli zdrobniale, mimo że jak to już powiedziałam tutaj kiedyś w jednym z wypowiedzi, Leszek nie lubił zdrobnień w ogóle. Przy stole potrafił nas, że tak powiem, karcić. I to tak fajnie, ale karcić. Co ty mówisz, masełko podaj, czy podaj chlebek. W ogóle nie lubił tego. Bardzo dbał o czystość i o prawidłowość mówienia po polsku. A między sobą właśnie mieli tę czułość taką w głosie. Czyli na pewno to była miłość. I to taka prawdziwa. Na pewno.
Thank you. Tu byliśmy i wtedy Leszek się zamknął z Jarkiem, ale oni się zamknęli chyba w stoczni, ale dzień wcześniej tu jeszcze spali. Tu był pies Marylki wtedy, mąż się nim opiekował, myśmy tam i potem codziennie latałyśmy do telefonu, żeby się dowiedzieć, co się dzieje.
Który to był rok?
88.
Musiał być 88, to był chyba największy strajk w stoczni.
A kiedy pierwszy raz się pani spotkała z państwem Kaczyńskim? Pamiętam.
Ja Marylkę poznałam w 80, jak Marta miała chyba... Jeszcze nie miała roczku chyba. Zbliżała się chyba do roczku. To potem była właściwie gościem. Właściwie była naszym codziennym życiem. Nie ma żadnego, bo ogródek dzieci.
Tutaj mieszkała po sąsiedztwie?
Mieszkała na Mickiewicza, potem mieszkała na Mirosławskiego. Tam też nie było ogródka, w związku z tym tu dzieci się bawiły. A potem mieszka na Armii Krajowej, też nie było ogródka, więc też dzieci się tu bawiły. No i tak wyjeżdżaliśmy pierw do Rabki, potem do Oszczyc, no jeszcze Bij Góry, tak się życie toczyło.
Nie chcieliśmy się nigdy nikomu narzucać, a szczególnie parze prezydenckiej, ale oczywiście przy okazji każdych, czy to wielkanocnych świąt, czy Bożego Narodzenia, dzwoniliśmy, no spotykaliśmy się to już tak, że tak powiem, na Sylwestra. Mieliśmy być w Warszawie 11 listopada, ale byliśmy żoną u córki w Gibraltarze, także to było niemożliwe i bardzo żałujemy, ale no, bo zwykle dostawaliśmy zaproszenia na święta państwowe na 11 listopada, na 3 maja, ale to trudno było tak z tego skorzystać, bo niestety to jest na jeden dzień, nie dojechać do Warszawy, przyjechać. No już nie jesteśmy takimi bardzo młodymi ludźmi, mówiąc. Także pamiętam w 88 roku właśnie pod koniec, w czasie tych strajków, znaczy nie pod koniec, to był gdzieś chyba sierpień, czy druga połowa sierpnia, profesor Kaczyński wspólnie z bratem nocowali, mówiąc, no tak nie zupełnie oficjalnie, a małżonki, to znaczy moja małżonka i małżonka profesora były wtedy chyba w jastarni czy z dziećmi, a oni tam zamknęli się w pokoju i omawiali jakieś wtedy bardzo ważne sprawy, bo to były, to jest druga fala strajków 88 roku. Ja nawet się temu nie przysłuchiwałem, bo oczywiście to były wtedy, no myślę, ważne i tajne rozmowy, także tak to wyglądało.
Ale musieliście się panowie znać na tyle, że no, bez wahania się pan
zgodził. Znaliśmy się od mniej więcej 82 połowy 80 roku, właściwie w połowie 80 roku, także że znaliśmy się, tak. No. Widywaliśmy się wielokrotnie w międzyczasie. Pamiętam również, że kiedyś, to był chyba też 88 rok w Warszawie, zawoziłem jakieś materiały od profesora bratu i spotkaliśmy się w przedsionku jakiejś restauracji, chyba na Marszałkowskiej, już nie pamiętam nazwy. I wtedy pamiętam, że prezes zapytał mnie, czy nie miałem problemu z rozpoznaniem. A byli wtedy prawie identyczni, także to takie śmieszne, że tak powiem,
moment
w tym wszystkim.
A kiedy pierwszy raz państwo się poznaliście?
Wie pani, no trudno powiedzieć, bo nikt nie przypuszczał, że powiedzmy, ale było to gdzieś, myślę, no w 80 roku, jeszcze chyba przed strajkami. To znaczy pierwsze spotkanie były między małżonkami, bo to tu się wszystko obracało w tym miejscu, ale a z profesorem, no myślę, że no niewiele później. No trudno mi w tej chwili dokładną datę ustalić, ale to tak powiedzmy.
Czyli najpierw panie z racji miejsca, w którym jesteśmy, Górny Sopot.
I wspólnych przyjaciół, bo to tam powiedzmy tak, bo pani Marylka zresztą w czasie stanu wojennego, kiedy profesor był internowany, mieszkała naprzeciwko państwa Padleckich. Także, ale...
Tutaj na Abrahama.
Tak, na rogu Abrahama. Także tak to wyglądało. No trudno mi w tej chwili, wie pani, odszukać w pamięci dokładnie datę, nawet miesiąc, bo to po prostu jakoś tam żeśmy się zaakceptowali i tyle w tym okresie, a potem to już narastało wszystko niemalże lawinowo. Znaczy, lata 80. może nie tak, ale potem już te, że tak powiem, wydarzenia, które się działy i udział profesora w tej polityce przez największe P, także trudno teraz tak szybko pozbierać myśli, wie pani, przypomnieć sobie, bo tych ostatni raz, co prawda tu z wizytą u nas był już jako prezydent, pamiętam, po kościele, po mszy w kościele zawitali, no to była sensacja, wszyscy wyglądali, bo te limuzyny rządowe, także no, posiedzieliśmy tam, nie wiem, 2-3 godzinki. Potem byliśmy również w Jastarni, w Juracie, przepraszam, w Jastarni. Ostatnie spotkanie to było na Sylwestra tego roku właśnie w Juracie. Nikt nie przypuszczał, że już ostatnie. Już jako prezydent elekt żeśmy się spotkali w pensjonacie Irena, tam było sporo zaproszonych gości. No i nie wiedziałem, jak się zwracać do... Mówię, panie prezydencie, że tak, wręcz się oburzył, mówi, co ty, zwariowałeś po staremu. Ale nie, no przede wszystkim ja ich zapamiętałem jako jakoś takie ciepłe i wzajemnie kochające się, i to bez specjalnej, to chyba wszyscy powtarzają, bo dla mnie to był fenomen. Nigdy nie słyszałem jakichś kłótni między nimi. Zawsze było Leszeczku, Babusku, no i to naprawdę nie było na pokaz. Zresztą to było ho-ho 20 czy 20 parę lat temu, czy 30, no około 30 lat temu, i zawsze było tak samo. I nigdy się nie zmieniło, także... No wręcz wzorcowa para małżeńska. No był człowiekiem i dowcipnym, i potrafił, nie lubił chamstwa, tego na pewno, z tego co wiem. Nigdy nie słyszałem z jego ust jakiegoś tam, powiedzmy. I naprawdę był człowiekiem jednocześnie ciepłym, delikatnym.
Nie przeklinał?
Nie, o nie, tego nie, naprawdę nigdy nie słyszałem. Także. I to u niego było zupełnie naturalne, bo to nie był żaden taki napuszony styl. Nie, był normalny, zwykłym człowiekiem, ale...
Czego nie wiemy o panu prezydencie, o pani Marii? Czego brakuje w przekazach o nich, pana zdaniem? No, się nie
to
mówi?
Znaczy, wie pani, podzielmy te przekazy na przekazy do tragedii i od tragedii, bo do tragedii wszystko, co było w przekazach, to znaczy wszystko. No, 95% przekazów to było zafałszowanie wszystkiego, co można było o nich. Ale a po tym, no właśnie zupełnie w drugą stronę, i wydaje mi się, że dużo bliższe jest właśnie, bliższe. Prawdziwe jest to, co się mówiło po tej tragedii, niestety już za późno. Starałem się w ogóle tego nie słuchać, jeżeli słyszałem, bo dla mnie to był po prostu bełkot. Ja znałem od innej strony, znałem, znaczy doceniałem wiedzę, bo ja nie jestem prawnikiem, nie jestem historykiem, ale doceniałem jego fenomenalną wiedzę na różne tematy. Przede wszystkim zdawałem sobie sprawę z jego zaangażowania w Polskę przez duże P i troskę, rzeczywiście troskę o Polaków, a w tych przekazach, no, nie będę już powtarzał, co chciano, powiedzmy. Najważniejszą sprawą była plastikowa teczka wnoszona przez prezydentową do samolotu. To było powtarzane ileś tam razy.
Z kanapkami.
Z kanapkami, czy nie wiem z czym. Okazało się, że to w ogóle wcale nie były kanapki, tylko jakiś sweterek kupiony na 5 minut przed odlotem, bo tam, gdzie leciało, było chłodnawo. No po prostu bzdury, cały czas bzdury, a tych rzeczy, które były ważne i które w tej chwili się, o których się mówi, no nikt nigdy, no, znaczy przynajmniej z tych, jak powiem, słuchaczy normalnych mediów nie słyszały, no bo ich nikt nie podawał. No.
t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison, des à, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va, ça va, que ça va, que ça va durer toujours ce que tu te goûtes.
No to są Oszczyce, to są Oszczyce. Leszek przyjechał do Marylki, mój mąż do mnie. Tu Marylka naszą przyjaciółką, tu jesteśmy w Karwi, tu jest Marylka, o tu jest nawet Tomek Padlewski, nie musiał z Kanady przylecieć wtedy. Leszka nie ma, pewnie jest w Warszawie. No to jest młody Leszek. Tutaj przyjechał Leszek do Marylki i to Marylka robi zdjęcie. O, tu stoi.
Jej nie ma na zdjęciu. Tak?
Nie, ona robi zdjęcie. Zresztą Marylka lubiła bardzo psy. A to jest właśnie, to jest...
No to państwo się tutaj znaliście świetnie, macie wspólne zdjęcie. Ja myślałam, że to był tylko jakiś epizod, a to po prostu znajomość duża, więc dobrze, dobrze trafiłam.
Nie, ale nie lubię się tym chwalić i nie mam jakoś specjalnie.
Les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleil. Ces planètes tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas.
Marylka miała potrzebę, ona miała potrzebę, żeby o wszystko zadbać, żeby pilnować. Ona sama bardzo była osobą taką zadbaną i dbającą o to, żeby kolory ze sobą współgrały, żeby spódniczka i bluzka były dopasowane, czyli miała to duże wyczucie estetyki. I to wyczucie estetyki Marylki w niej no, rodziło taką potrzebę. Natomiast jeśli chodzi o Leszka, to ja się nie zgodzę z tym, że on nie dbał. Leszek właściwie bardzo zwracał uwagę na to, żeby to wszystko było prawidłowe, żeby mieć prawda, dobrane wszystko, tylko wydaje mi się, że po prostu jak to nie jeden mężczyzna za bardzo tego nie umiał. Jeżeli sam nie umiał, to pozwalał Marylce na takie gesty, bo mężczyzna, który też dba o siebie, a umie, to właściwie kobiecie nie pozwala na takie gesty, bo uważa, że on sam potrafi. Leszek tu miał bardzo duże zaufanie do Marylki, że dopuszczał do takich gestów, i pozwalał na to. A z drugiej strony niewątpliwie, co zresztą Marylka podkreślała, ja osobiście tego nigdy nie widziałam, ale niewątpliwie Leszek był trochę roztargniony. Jak był skoncentrowany czy skupiony na jakichś ważnych innych sprawach, no, potrafił naprawdę pójść na zajęcia w dwóch różnych skarpetkach, czy nawet kiedyś w dwóch różnych butach. To zresztą wiem od jednej ze studentek, kiedyś niedawno spotkałam osobę, która chyba o tym usłyszała albo czytała gdzieś wypowiedź Marylki, która mi powiedziała, że naprawdę pamięta, że Leszek przyszedł na zajęcia w dwóch różnych butach. Ale to nie wynikało z Leszka niechęci czy jakiejś nonszalancji do ubioru. On przywiązywał uwagę do ubioru, niewątpliwie. Tylko roztargnienie plus no, brak takiego, jak mówię, to wielu mężczyzn nie potrafi. Ja, mój mąż czasem mówi, że coś jest zielone, a coś jest niebieskie, prawda, naprawdę. Czyli są panowie, którzy to zdecydowanie potrafią, natomiast Leszek akurat w tym zakresie nie miał tej umiejętności, a miał zaufanie absolutne do żony. Miał zaufanie pod tym względem absolutne, ale Leszek właśnie tego się w ogóle nie mówi, no bo nie było do tego okazji, żeby na ten temat mówić. Z mojej obserwacji Leszek widział, jak ktoś był dobrze ubrany, czyli reagował na to. Miał takie spojrzenie, że tak powiem, osoby, która zwracała uwagę na strój, na wygląd zewnętrzny i na pewno, gdyby sam potrafił, to też byłby osobą bardzo, tak powiem, elegancką, bez potrzeby pomocy żony. Ale ta pomoc żony po pierwsze była potrzebna, a z drugiej strony to moim zdaniem to też było taki element czułości w tym. Dopuszczenie między małżonkami do takich gestów bliższych, ja bym to nazwała, takiego dotyku, bliskości, jeżeli nawet w obecności osób trzecich, a nawet, prawda, publicznie, się dopuszcza do takich gestów. One nie były na pewno takie wynikające z niewiedzy, nieumiejętności zachowania się czy czegoś. Przeciwnie, w moim przekonaniu to były gesty, które towarzyszyły ich życiu i które nie zostały, że tak powiem, wyretuszowane później w tych różnych publicznych spotkaniach. Po prostu jesteśmy, jacy jesteśmy. Jesteśmy, jacy jesteśmy. Oczywiście w dużym stopniu pewne elementy takiej prywatności musiały być skorygowane na pewno w niejednej sytuacji, szczególnie w jakichś tych bardziej dyplomatycznych, bardziej oficjalnych spotkaniach, musiały być wykorygowane. Natomiast nie były korygowane ich naturalne zachowania i stąd one się, że tak powiem, brały.
Dzwoniła zawsze bardzo późno. No, ja wiedziałam też, że ona jest wtedy wolna, ona wiedziała też, że ja jestem wolna, ale zawsze rozmowa zaczynała się od tego, wiesz, mam chwilę czasu, bo czekam, bo jeszcze Leszek nie zakończył pracy, a to było już dawno po 23, 24. Miał już przyjść na kolację, ale jeszcze go nie ma. Więc to zawsze były głęboko w nocy, jakieś godziny. Ona już trochę skończyła pracę, ale czekała na powrót. I nie było innych godzin, więc zawsze z wielkim zrozumieniem zresztą mówiła, ale też troszkę z takim niepokojem, czy to rzeczywiście aż tyle godzin trzeba, bo przecież za chwilę trzeba przygotować tę podróż, tę wizytę albo to wystąpienie. Przecież musiał się nieraz zastanawiać. Mówił zresztą fantastycznie. Mówił fantastycznie, był znakomitym mówcą, bez kartki. Myśmy go zawsze dziwili się, że jest taki jakiś przymus, że w telewizji jak musiał wystąpić i mówić orędzie, to no podobno to był taki wymóg jakiś, że nie można tam ani o kawałek sekundy dłużej mówić i trzeba dokładnie ten tekst, który jest podany. On się może w tym nie najlepiej czuł, bo to trzeba jakoś specjalnie studiować, a nie miał czasu po prostu na to. Jak nie musiał w ten sposób występować, czytać, to zawsze mówił fantastycznie, więc jak się przypomni, jak tutaj na przykład o świcie mówił w rocznicę przecież pod krzyżem w Stoczni w Gdyni, jak przyjeżdżał na te uroczystości na czwartą rano, albo jak mówił na Westerplatte i na wielu innych miejscach, to przecież to były zawsze trzy w Dzień Święta Konstytucji 3 Maja. Też to były zawsze w znakomitej formie, to miało cudowny język polski, świetną formę i takie parę faktów podał, które świadczyły o tym, że jest to wielki znawca historii i znakomicie odpowiedzialny człowiek za to, co mówi. Thank you. Jeśli czymś Marylka była zniecierpliwiona, to może właśnie tym, że miałeś, Leszeczku, już przyjść i czekamy na ciebie i popatrz, która godzina. Ale wszystko to się kończyło tym, że Maryleńko, już właśnie jestem i było znakomicie. Nie, żadnych podniesionych głosów. I poza tym jedno i drugie, no naturze jakoś to mieli, że jakąś dobroć i a nie złośliwe jakieś typy. Nawet jeśli było jakieś zmęczenie czymś, to nie jakoś tego nie okazywali. Zmęczenie no, codziennością, prawda? Ale to nie okazywali nigdy w życiu rodzinnym. Absolutnie nie. To zawsze było właśnie poprzez zwrócenie się w ten sposób jakoś bardzo grzeczny. On zresztą słynął z tego, jest tego samego brat przecież, że nigdy nie zdarzyło mu się, żeby zapomniał. Będąc nawet osobą chwilami dość zajętą w swoich myślach, różnymi problemami, można by powiedzieć, gdzieś roztargnioną, ale zawsze zauważył, że kobieta idzie, musiała kobieta pierwsza przejść. Nie zdarzyło mu się, żeby gdzieś przed kobietą stanął. Jak któryś z nas stał, on siedział, to natychmiast nie, to musisz usiąść. I trudno mu było wytłumaczyć, że na przykład ma się ochotę w tej chwili pochodzić, bo się cały dzień siedziało na zajęciach gdzieś tam w pracy w uczelni, więc może... Nie, to on też wstawał. Więc to był ten typ ludzi i zawsze bardzo, bardzo grzecznie i niewymuszone. To było po prostu takie naturalne. To nie było ani dla nas, ani dla kogoś, ani na specjalne dnie tygodnia może przeznaczone. Nie, to tak było.
Ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus parler. Je me cacherai là. À te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Wysłuchaliśmy zrealizowanej przez Jacka Puchalskiego audycji Anny Rembas Wybacz mi duszko. O Marii i Lechu Kaczyńskich opowiadali wieloletni przyjaciele pary prezydenckiej. Prawnik Mirosława Żukowska z Gdyni, profesor Grażyna Sienkiewicz z Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Paweł i Krystyna Napierałowie z Sopotu.